Dzisiaj mamy takie nabożeństwo, gdzie chcemy mówić o rodzinie, o wychowaniu. I chciałbym rozpocząć zadając pytanie, co kwalifikuje kogoś do miana dobrego rodzica? Co sprawia, że mówimy o kimś, że jest dobrym rodzicem? Niektórzy mówią kochanie swojego dziecka. No tak, ale prawie każdy rodzic, jeśli nie każdy, kocha swoje dziecko, tak? Czy to oznacza, że ten rodzic jest dobrym rodzicem? Inni mówią, no nie karanie swojego dziecka sprawia, że to dziecko, że ten rodzic jest dobry. No tak, ale mamy w Biblii przypadki osób, które nie karały swoich dzieci i wcale te dzieci nie były za dobre. Mamy przykład Heliego, który postanowił nie karać swoich synów. I ci synowie, nie wyszło im to właśnie na dobre. Dawid był osobą, która postanowiła nie karać swoich dzieci i nie uważamy też Dawida za dobrego ojca. Właściwie bycie rodzicem jest to maraton. Jest to długi maraton i co ciekawe, czasem widzi się, że niektórzy rodzice, ojcowie czy matki wskakują na ostatnie 5 kilometrów tego maratonu, uważając, że teraz jestem dobrym dzieckiem. Wskakują, gdy dziecko już ma, jest prawie dorosłe i mówią, teraz mogę być rodzicem. Właściwie rodzice powiedzą, że w rodzicielstwie nie ma momentu na często lenistwo, tak? Dzieci cały czas rosną i nie ma żadnej przerwy. Nie można powiedzieć, ty zatrzymaj się w swoim rozwoju, ja pójdę, odpocznę, przyjdę i dalej będziesz się rozwijać. Dzieci cały czas rosną i rodzice, jeśli są zaangażowani we wzroście i wychowywaniu dziecka, wówczas rezultat końcowy jest dobry. Jeżeli rodzice nie są zaangażowani w rozwój swojego dziecka, rezultat będzie inny. Sami zobaczcie, jak często reagujemy w pewien dany sposób. Dlaczego? Ponieważ w naszym rodzinnym domu coś się robiło albo czegoś się nie robiło. Tak? Zobaczcie, jaki duży wpływ mają te rzeczy, te schematy myślenia, te schematy zachowania, które otrzymujemy w swoim własnym domu, jak to kształtuje psychikę, jak to kształtuje zachowanie. I to z jednej strony wyjaśnia pewne rzeczy, dlaczego tak się zachowujemy, a nie w inny sposób, ale z drugiej strony wskazuje, że musimy uważać, bo to, jak budujemy nasz własny dom, będzie miało nie tylko wpływ na nas samych, ale później na dzieci i na wnuki i na dalsze pokoleniu. Pewne badania były przeprowadzone przez Uniwersytet Harvarda i według tych badań okazuje się, że chłopcy, którzy mieli dobry stosunek, dobre relacje ze swoimi matkami, byli zdrowsi, fizycznie zdrowsi w wieku 40 i 50 lat. To było niesamowite odkrycie, że relacje, które są za dziecka, mają aż tak duży wpływ nie tylko na charakter, nie tylko na zachowanie danej osoby, ale także na zdrowie. To było właśnie jedno z takich przełomowych odkryć. A więc zobaczcie, jaki my mamy wpływ na inne osoby, my, którzy wychowujemy dzieci. Tak więc rodzice mają olbrzymi wpływ, ale znowu, wychowanie to codzienność, a nie święto. Niektórzy rodzice chcieliby, żeby to było od czasu do czasu, tak? Teraz na mnie nie patrz, teraz będę sobą, a teraz już patrz, będę twoim wzorcem, tak? Wychowanie to jest właśnie codzienność, a nie święto. Jest to przywilej, niesamowity przywilej, ale to też odpowiedzialność, niesamowita odpowiedzialność. Dlaczego? Ponieważ dzieci bardzo imitują wzorce. Dzieci bardzo imitują wzorce, które widzą dookoła siebie. I teraz pytanie do ciebie, niezależnie czy jesteś rodzicem, czy nie, ale jeżeli dzieci są wokół ciebie, jakiego widzą ciebie dzieci? Czy widzą ciebie kłamiącego, oszukującego, krzyczącego, zawsze podminowanego? Czego chcesz ode mnie, tak? Może niekonsekwentnego? Jako rodzice właśnie powinniśmy być konsekwentni. Powinniśmy być konsekwentnymi, ponieważ dzieci pragną konsekwencji. Często nieświadomie tego pragną. O tym mówi nam Biblia i za chwilę przeczytamy fragmenty, ale też posłuchajcie, że powoli dochodzą do tego też różni psychologowie. Jeden pedagog i psycholog stwierdził, danie dziecku całkowitej swobody, bez kar i konsekwencji, co do niedawna była taka moda, tak? Nie ruszaj dziecka, dziecko niech się samo wychowuje, dziecko wie lepiej, tak? Powoli dochodzą do takiego stwierdzenia. Danie dziecku całkowitej swobody, bez kar i konsekwencji powoduje, że żyje ono w ciągłym lęku i ogromnym stresie. Tak naprawdę to zasady budują dziecku świat bezpieczny i przewidywalny. Znając reguły postępowania, może ono planować swoje zachowanie. Jeżeli odbierzemy mu zasady, to jednocześnie zabieramy mu poczucie bezpieczeństwa, bo wtedy dziecko nie wie, na co może sobie pozwolić, nie rozumie wymagań i oczekiwań środowiska. Na karach dziecko powinno się uczyć. Jeżeli dziecko nie ponosi konsekwencji swojego postępowania, to trudno mu regulować swoje zachowanie i panować nad sobą. Powoduje to, że dziecko czuje się zagubione i demonstruje to swoim zachowaniem. Wykorzystując brak reguł, robi co chce, nie odróżniając dobra od zła. Biblia mówi, żebyśmy byli konsekwentni. Biblia mówi też, abyśmy korygowali swoje dzieci i widać, że powoli też na zewnątrz dostrzegają to. Powinniśmy być konsekwentni. Nie wiem, czy widzieliście rodziców, którzy czasem wychowują według tej reguły 1, 2, 3. Jest 1, 2, powiedziałem 2, 2,5, tak? 2 i 3 czwarte. I dziecko uczy się, że nie ma tej konsekwencji, nie ma tych granic. Dobry rodzic też będzie zachęcał, będzie korygował, ale też będzie zachęcał i musi korygować, jeżeli kocha, jeżeli jest mądry, bo wie, że nie może pozwolić dziecku pozostać na tym poziomie, na którym dziecko jest. Bez zachęty, bez korygowania dziecko pozostanie takie, jakie jest, a rodzic, mądry rodzic jest zbyt kochający, aby pozwolił swojemu dziecku pozostać na tym samym poziomie. Niektórzy źle pojmują rolę, jaką mają jako rodzice. Niektórzy uważają, że rola rodzica to zapewnienie dziecku miłego czasu. Jestem po to, aby dziecko dobrze się miało. Ale gdyby tak było, to można by było włączyć telewizor, dać PlayStation, Wii i baw się samo. Rolą rodzica jest raczej kreowanie rozwoju dziecka, tak by miało Boży charakter. Tak by było przygotowane do życia, by mogło staczać później boje w tym życiu. A więc rolą rodzica jest kreowanie charakteru, a nie dawanie przyjemnego czasu. Niekoniecznie jedno wyklucza drugie, ale powinniśmy wiedzieć, gdzie jest ten akcent. I w Przypowieściach 22:6 czytamy: wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. To jest rolą rodzica, wychowywać, przygotowywać dziecko do życia, ażeby mógł nią iść. Powinniśmy wychowywać, uczyć dzieci, że są dobre i złe konsekwencje ich czynów. Przypowieści 3:11-12 mówi tak: Synu mój, nie pogardzaj pouczeniem Pana i nie oburzaj się na Jego ostrzeżenie. Kogo bowiem Pan miłuje, tego smaga, jak ojciec swojego ukochanego syna. Jeżeli nie korygujemy dziecka, to być może niewłaściwie je kochamy. Albo nie jesteśmy mądrymi rodzicami. Bo każdy potrzebuje i zachęty, i korekty. Jeśli dziecko nie chce czegoś... Nasze społeczeństwo często mówi, a jeżeli dziecko nie chce czegoś robić, zaoferuj mu większą nagrodę. Tak? Zaoferuj mu coś innego, coś dzięki czemu on będzie to robił. Nie chcesz iść z nami? Pójdź z nami, to obejrzysz tyle bajek, ile będziesz chciał. Tak? I zobaczcie, czego wtedy uczymy dzieci. Uczymy, że im większy bunt, tym większa nagroda. Jeżeli dziecko nie chce coś robić, to my dajemy mu większą nagrodę, żeby robiło. I później na prośbę, czy może dziecko pomóc babci, jest, no dobrze, a za ile, tak? Co ja z tego będę miał? Ile będzie? Przypowieści 22:15. Głupota tkwi w sercu młodzieńca, lecz rózga karności wypędzi ją stamtąd. Tak. Przypowieści 23:12 mówi: Nakłoń swoje serce do karności, a swoje ucho do mądrych słów. Nie szczędź chłopcu karcenia. Jeżeli go uderzysz rózgą, nie umrze. Ty go uderzysz rózgą, a jego duszę wyrwiesz z krainy umarłych. I też przypowieści 29:15. Rózga i karcenie dają mądrość, lecz nieposłuszny chłopiec przynosi wstyd swojej matce. Gdy występni stają się potężni, wtedy ich grzech się wzmaga, lecz sprawiedliwi oglądać będą ich upadek. Karć swojego syna, a oszczędzi ci niepokoju i sprawi rozkosz twojej duszy. Gdzie nie ma objawienia, tam lud się rozprzęga. Błogosławiony ten, kto przestrzega nauki. Samymi słowami sługi się nie naprawi, bo choć je rozumie, nie bierze ich pod uwagę. A więc korygowanie, karcenie, powinna w tym być oczywiście mądrość. Jak to czynić? Ponieważ nawet apostoł Paweł w Efezjan 6:4 mówi: A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Zobaczcie, tu jest ta równowaga, żeby z jednej strony nie robić nadmiar kar, co było normalne w społeczeństwie też rzymskim, o czym mówi apostoł Paweł, nie pobudzać do gniewu swoje dzieci, ale z drugiej strony wychowywać je też, jest powiedziane, w karności i w napominaniu. Także powinna być ta równowaga jednego i nie przesadzać w tym, ale żeby było to napominanie. Jako rodzice też powinniśmy mieć sami dobre relacje z Bogiem. Wiecie, Żydzi mieli ciekawe powiedzenie w pewnym okresie: ten jest Żydem, kogo wnukowie są Żydami. To było ciekawe. Ten jest Żydem, kogo wnukowie są Żydami. Jeżeli jesteś w stanie wychować swoje dziecko tak, aby on wychował, czy ona wychowała swoje dzieci tak, by byli Żydami. Zobaczcie, nie zawsze tak jest, że ludzie chodzą z Bogiem, tak, że ich dzieci chcą chodzić z Bogiem. Zauważyliście, że czasem dzieci nie chcą być w kościele, pomimo tego, że rodzice są aktywni w kościele? Jest pewna rzecz, która często nie jest uświadamiana sobie przez wielu. Bycie chrześcijaninem nie gwarantuje, że będziesz dobrym rodzicem. Bycie oddanym Bogu chrześcijaninem nie gwarantuje, że będziesz dobrym rodzicem. Nie gwarantuje, że będziesz też dobrym mężem czy dobrą żoną. Bo nad tymi relacjami trzeba pracować. Dawid był mężem według Bożego serca. Czy Dawid był dobrym ojcem? Nie był dobrym ojcem. Jego syn, później zobaczcie, co się z tym synem stało. Salomonem. Na początku był za Bogiem, później odszedł od Boga. I Rehoboam już zupełnie nie był aż tak bliski Boga. Jest taka tendencja, że co pokolenie mogą się ludzie odsuwać od Boga, ale jeżeli ty swoją relacją pokażesz, że jesteś blisko Boga, że naprawdę blisko Boga jesteś, wówczas dzieci mają ten właściwy wzorzec. Kiedyś rozmawiałem z jedną z moich znajomych i mówię, wow, ale niesamowite, twój tata jest misjonarzem. Ludzie tak widzą go jako niesamowitego człowieka, chrześcijanina. A ona do mnie, to tylko ludzie tak widzą. My w domu tak nie widzimy. I to dla mnie było niesamowite, jak właśnie dziecko może postrzegać, jak dziecko może widzieć właśnie swojego rodzica. Tak? Ludzie z zewnątrz mogą podziwiać i tak dalej, ale to twoje dzieci widzą, jaki czy jaka jesteś naprawdę w domu. I to często od tego przykładu zależy też, czy będą chcieli naśladować tego Boga, o którym mówisz, czy też nie. A więc twoja relacja z Bogiem, czy jest prawdziwa, czy nie, może predysponować kogoś do poznania Boga lub też oddalać ich, bo nie będą chcieli być takim jak ty. Inna rzecz to relacja ze współmałżonkiem, z żoną albo z mężem. Synowie będą uczyć się od ciebie, jak traktować kobiety. Po tym, jak ty traktujesz swoją żonę. A też córki będą przyzwyczajały się, jak być traktowanymi. Patrząc na relacje między rodzicami. Tak więc dobry rodzic nie będzie próbował zdyskredytować drugiej osoby, drugiego rodzica. To tak jak inna osoba dziwiła się, w rozmowie mówi, wiesz co, moje dzieci zupełnie nie szanują mojej żony. Zupełnie. Są nastolatkami, już prawie 20 lat mają i nie szanują mojej żony. Ale mówi, później, gdy tak myślałem, uświadomiłem sobie, że to ja tak się odzywam do mojej żony. Że słyszę w ich ustach moje słowa. To, jak ja traktuję moją żonę. Dobry i mądry rodzic nie będzie próbował zdyskredytować drugiego rodzica. Bo wie, że tym samym też podcina gałąź, na której siedzi. Jeżeli ty dyskredytujesz drugą osobę, to wtedy dziecko przestaje szanować także i ciebie. Bo uczy się, żeby nie szanować rodziców. Zatem pamiętajmy, można być bardzo dobrym chrześcijaninem, ale złym ojcem, ale złą mamą. Tak było w przypadku Izaaka. Izaak co zrobił? Izaak był wybrany przez Boga, ale on preferował jedną osobę ze swoich dzieci. Miał ulubionego Ezawa. Co się stało? Między Ezawem a Jakubem była kłótnia. Przez to, że jeden był preferowany przez ojca, a drugi był preferowany przez matkę. Jakub by zdawało się... Jakub, czyli jeden z synów Izaaka, powinien być mądrzejszy. był mądrzejszy? Nie. Preferował kogo? Józefa i Beniamina. Znowu miał ulubieńców. I co to spowodowało? Spowodowało nienawiść między rodzeństwem, nienawiść między braćmi i to, że sprzedali Józefa do Egiptu. Można by było pomyśleć, Jakub się czegoś nauczył, gdy w końcu później okazało się, że jego syn Józef jest żywy i że wszystko jest w porządku. Nie, gdy on błogosławi wnuków, co robi? Przekłada swoje ręce, żeby prawica była nad tym, którego preferuje. Niczego się nie nauczył. Chociaż moglibyśmy powiedzieć jeden z patriarchów, tak? A więc Izaak nie był dobrym ojcem, Jakub nie był dobrym ojcem. Jefta, jeden z sędziów, chciał być dobrym ojcem, ale mu nie wyszło. Później mamy Samuel. Samuel był tym, który dostarczył do Heliego, do kapłana Heliego wiadomość, że ze względu na to, jak Heliego synowie traktują Boga i jak Heli wychował tych synów, Bóg zabiera kapłaństwo z tego rodu. Samuel właśnie był tym, który dostarczył tą wiadomość. I co było dalej? Samuela synowie robili to samo. Być może Samuel był tak pochłonięty misją, być może tak był pochłonięty swoją pracą, że synami okazało się, coś mu nie wyszło. Synowie jego byli tacy, że ludzie mówili, nie chcemy, aby oni nami rządzili. Samuel namaścił Dawida. Byśmy powiedzieli, Dawid, wiedząc o tym wszystkim, o Helim, Samuelu, być może on będzie dobrym ojcem. Ale nie, Dawid też nie był dobrym ojcem. Co zrobił Dawid? Dawid współżył z kobietą, z którą nigdy za życia jej męża nie powinien być, nie miał prawa być. Rozdział później, po tym jak Dawid został ukarany, czytamy, że jego syn postąpił jeszcze gorzej. Wykorzystał swoją siostrę. Co zrobił Dawid? Czytamy w 2 Samuelowej 13:21. A gdy król Dawid dowiedział się o tym wydarzeniu, bardzo się rozgniewał, lecz nie wyrządził żadnej przykrości Amnonowi, gdyż go miłował jako swojego pierworodnego. Jaka to jest miłość, jeżeli nie ma tej karności, nie ma pewnych reguł? Ale z drugiej strony, jak mógł karać za coś, co uczynił samemu? Tak? Jak my jako rodzice możemy karać kogoś za to, że kłamie, nie kłam, a za chwilę mówimy, telefon jest, powiedz, że mnie nie ma. Tak? Czego uczymy tu dzieci i później jak możemy karać te dzieci za to? W przypadku Dawida to spowodowało, że bracia wystąpili przeciwko sobie i była wielka tragedia w tej rodzinie. Tak więc podobnie i ty, jak możesz karać swoje dziecko za coś, co samemu robisz? Jeżeli dziecko słyszy w swoim domu obmawianie, jeżeli z twoich ust płynie plotkowanie, naśmiewanie się z innych, czy pogarda dla innych, to nie dziw się, że to samo będzie wobec ciebie. Nie dziw się, że twoje dziecko będzie w ten sam sposób postępować. A więc dzieci to, co widzą w domu, to później naśladują. Chcesz czy nie chcesz, jako rodzic swoim życiem programujesz dzieci na kolejne lata. Programujesz swoje dzieci na przyszłość, do końca ich życia. I albo w dorosłym życiu te dzieci będą czerpać z tego, co zobaczyły u ciebie, albo będą cały czas przeciwstawiać się właśnie temu, mówiąc, nie chcę być jak mój tata, albo nie chcę być jak moja mama, czy nie chcę być jak moi rodzice. Rodzicielstwo jest niesamowitym przywilejem, ale też niesamowitą odpowiedzialnością. I niestety zbyt wiele ludzi bierze to zbyt lekko do siebie. Jakie są częste błędy rodziców? brak czasu. Częstym błędem, szczególnie wiadomo, nasze czasy wymagają, żeby być w różnych miejscach, czy dużo pracować, ale brak czasu. Na jednej konferencji dla pastorów na Węgrzech było takie zalecenie dla pastorów: słuchajcie, bądźcie ze swoimi rodzinami choć 10 minut dzień. Poświęćcie ten czas swoim dzieciom. 10 minut dziennie, tak? Czego uczy się to dziecko? Nie ma rodzica dla mnie. Rodzic ma czas dla wszystkich innych, ale nie dla mnie. Wiem, że jest to ciężkie, ale faworyzowanie dziecka. Akurat byłem, jak byłem pastorem w kościele w Edynburgu, przyjechała jedna osoba, jeden misjonarz i mówi: wiecie co, ja się tego nie wstydzę. Mówi: ja kocham tą tutaj córkę bardziej niż moje inne dzieci. I to było dla nas wszystkich szokiem. Właściwie po co on to mówi, tak? Ale że tym się jeszcze chwali. Czymś, co jest błędem, co wywołuje faworyzowanie dzieci, wywołuje nienawiść między dziećmi. Spory, czasem są to spory utajone, wewnętrzne, ale później one mają pewien skutek. Wymaganie, innym błędem jest wymaganie rzeczy, których sami nie czynimy. Właśnie kłamanie, oszukiwanie. I inną rzeczą to jest złe traktowanie współmałżonka, bo dzieci to widzą. Także mówienie bez słuchania. Czasem rodzice mówią, dziecko chce coś powiedzieć, nieważne co mówisz, my i tak ja mam tylko rację, bo dzieci i ryby głosu nie mają. A czasem dzieci chcą być po prostu wysłuchane. To nie oznacza zmienienie decyzji, ale po prostu wysłuchanie i próba zrozumienia. Też pozwólcie, że na koniec przytoczę dwa badania, na które się natknąłem. Jedno to badano ludzi na uniwersytecie i zobaczono, którzy są, mają dobre poczucie własnej wartości. I właśnie odkryto, że są trzy rzeczy, które są wspólne dla tych osób. Jedna to to, że pochodzą z domów, gdzie była miłość i gdzie wspierano siebie nawzajem. Drugie, że były to domy, gdzie wymagano dużo, jeżeli chodzi o dyscyplinę. I trzecie, że były to domy, gdzie była otwartość, gdzie dzieci mogły wyrazić swoje zdanie. To było w jednym badaniu, a inne badanie to badało ludzi, którzy odnieśli duże sukcesy. I większość z tych osób, znowu trzy cechy pokrywały się. Były to osoby, które czuli się kochani i docenieni w swoich własnych domach. Ich domy były otwarte na wysłuchanie dzieci i też rodzice nie pozwalali im na wszystko. Była dyscyplina w tych domach. Także, co ciekawe, dwa różne badania i dochodzą do podobnych wniosków. Biblia uczy nas tego od samego początku. Tak? Aby kochać swoje dzieci, dzieci są błogosławieństwem, aby też je szanować i też, żeby trzymać je w karności. Na czym zatem polega bycie dobrym rodzicem? Bo zaczęliśmy to kazanie od tego pokoju, pytania. Bycie dobrym rodzicem polega na właściwym przygotowaniu dziecka do życia przez wdrożenie właściwych biblijnych zasad wychowania w karności, zachęceniu i napominaniu oraz byciu dobrym przykładem. To jest właśnie bycie dobrym rodzicem. Skutki złego rodzicielstwa są widoczne wiele, wiele, wiele lat później. Skutki też dobrego rodzicielstwa też są widoczne przez całe życie danej osoby. Więc niech dobry Bóg pomoże nam być jak najlepszymi rodzicami dla naszych dzieci. Amen.
Amen.
Zachęcam do powstania.